Ósmy werset. Anioł do anioła zboru w Smyrnie. Napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo. Lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Ja chcę nam tutaj pokazać, bracia i siostry, taką jedną rzecz, że nasz Pan naprawdę jest, zobaczcie, Panem władającym nad Kościołem. On mówi do tego zboru: ja znam Twój ucisk, ja znam Twoje ubóstwo, że nie jesteś bogaty według tego świata. Jesteś nędzarzem i biedakiem, ale mówi, że Tyś bogaty. Tyś bogaty. I cały generalnie list, zobaczmy, mówi o krzyżu Chrystusa. O krzyżu, który Bóg wprowadza do życia tego Kościoła. I zobaczmy, ponieważ ten Kościół jest bogaty i doznaje prześladowań ze strony religii, która uważa się za prawdziwą. Żydzi wtedy byli synagogą, uważali się za świętą religię panującą, no bo od Boga. Ale Pan mówi, są synagogą szatana, bo nie przyjęli Chrystusa. Doznaje od nich cierpień. Ale on mówi, tyś bogaty. I wydawałoby się, że jak on bogaty i idzie drogą krzyża, to Pan mu da coś miłego. A on mówi mu, zobaczmy co. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. I mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Zobaczmy, jaki Pan. Bezwzględny, ktoś by powiedział. Skąd on ma takie prawa? Na krzyżu Golgoty nabył sobie. Poszedł na krzyż i ma prawo prowadzić Kościół drogą krzyża. I prowadzi. Czy to diabeł robił? Nie. On mówi, nie lękaj się. Ja dam ci koronę żywota. I dlatego on tu mówi o swojej władzy odnośnie tylko do śmierci. On mówi, ja byłem umarły, ale odżyłem. Druga śmierć nie dozna ci szkody. Nie dozna szkody od niej. Zobaczmy, jaki Pan. I byli ludzie, którzy byli tak prowadzeni w Kościele. Jezus Chrystus jest Panem. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obusieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest trąd szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali niewąd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyk u tym wypisany nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Zbór w Pergamie. Widzimy, że jego krzyż też nie oszczędził, że ten kościół też był prowadzony drogą krzyża. Mieszkał się tam, gdzie szatan ma swój tron. Wiemy, że to diabeł często działa w życiu Kościoła i próbuje niszczyć Kościół. I Bóg to dopuszcza, obraca to właśnie w ten krzyż, który niszczy w nas grzeszną, starą naturę. Pozwala, abyśmy wchodzili w piec i tam Chrystusa poznawali. I zobaczmy, tam ludzie byli też, którzy aż do krwi opierali się z grzechem, walczyli, tak jak ten Antypas. Ale Pan mówi, że mam ci nieco za złe, pomimo wszystko, mam ci nieco za złe, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki pewnej. I ta historia, która tu jest opisana, to jest taka historia, gdy kiedyś Izrael przechodził przez terytorium Amalekitów bodajże, już nie pamiętam, ale jakiegoś narodu. I Balak, ten król tego narodu, chciał przekląć Izraela, bo się bał. I wezwał Balaama, aby przeklął naród izraelski. Balaam był takim prorokiem z pogan, ale prorokiem Bożym. No i nie mógł przekląć tego Izraela, bo Bóg mu błogosławił. Ale i go błogosławił. Ale miał ochotę na pieniądze. No po prostu ten król zaproponował mu dużo pieniędzy. Nie mógł nic zrobić. I wpadł na taki pomysł, żeby poradzić temu królowi, co zrobić jednak, żeby ten Izrael sam został przeklęty, sam siebie przeklął. On zachęcił, żeby te kobiety zaczęły przychodzić do Izraela, tam zapraszać młodych mężczyzn na uczty ofiarne do siebie. I potem była taka historia, że oni zaczęli chodzić tam z nimi, z tymi kobietami na te uczty. I Pan mówi, że zaczęli oddawać cześć ich Bogom, kłaniać się im. Normalne. I wtedy Bóg wpadł w gniew. Rozpętał się gniew Boży. I wyginęło, nie wiem, czy nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Sąd dokonał się. I tutaj Pismo mówi, mam ci za złe, że są tacy pośród ciebie, czyli w Kościele, którzy uczą, jak uprawiać nierząd duchowy z tym światem, jak się z nim sprzęgnąć i jak żyć z tym światem, życiem jego i jednocześnie uważać się, że są wierzącymi. Czyli złączyć się. I to są Nikolaici. To są tak zwani nierządnicy duchowi. To jest taka nauka, która naucza i jeszcze przybiera pozę pobożności, o czym będziemy czytać, że możesz robić to, co inni robią, możesz korzystać z tego wszystkiego i jednocześnie być chrześcijaninem i to ci nic nie zrobi. Dlatego Bóg mówi, odłączcie się od nich. Jak będziemy siedzieć z nimi, to raz nieraz będziemy ich Bogów czcić, bo oni to robią. Dzisiaj mają inny Bogów. I Pan mówi, mam ci za złe. Jeżeli się nie upamiętasz z tego, ja przyjdę i będę walczył z tobą mieczem ust moich. Nie będzie tu uważał. I może to być jakiś prorok z zewnątrz, może to jakiś być człowiek zbudzony w łonie Kościoła, który będzie ciął, bił, wytykał. A może to być sam Pan. Sam Pan może przyjść. Osobiście. I Pan mówi, właśnie zobaczmy o tym, że władza. Nie ma pobłażania. I dalej mówi, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. I gdy tak myślałem, coś to może oznaczyć, bo już różne rzeczy wymyśliłem, ale przypomniało mi się jedna rzecz, że właśnie w Arce Przymierza była manna. I w Arce Przymierza były kamienne tablice. A to wskazuje na Jezusa Chrystusa jako chleb żywota, jako Słowo Boże. I powiedziałem coś takiego, że przed Arką wody się rozstępowały. Narody uciekały. Taka moc przed nią szła. I to wskazuje na znowu panowanie Chrystusa. Na Jego władzę. Tam świecą, będziesz nasycony we mnie i nic do ciebie nie przylgnie złego. Wszystko zło od ciebie prysznie, odejdzie. Dalej Pismo mówi, a do anioła w zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do musiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość. Wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać świeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we świeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią tu założą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i ten, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną, co ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest tu wiele myśli, ale chcę niektóre tylko zaznaczyć. Znowu zobaczmy, że nasz Pan zwraca się jako ten, który ma władzę, który ma oczy jak płomień ognia, które przenikają na wskroś człowieka. Wie, co jest w pokładzie jego serca człowieka. Na wylot. Nogi ma tego mosiądze. Ja powiedziałem, że to symbolizuje, prawda, tę siłę i moc, taką władzę stanowczą, panowanie. I dalej mówi o tym, że zwycięzcy dam władzę, czyli władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną. I chcę powiedzieć, że może to ktoś powiedzieć wskazuje na przykład na tysiącletnie królestwo, ale ja chcę powiedzieć, że to może na co innego wskazywać, dlatego że on mówi taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. To znaczy, że on nie dostanie jej na tysiąc lat po pewnym czasie, ale że on teraz już ma. To znaczy, że on dzisiaj władzę i panuje narodami i powiedział, że taką władzę dam komuś. To znaczy, że będę przez niego panował nad narodami. Tak jak Jeremiasz było powiedziane, oto dałem ci, abyś niszczył, wykorzeniał i budował. I on słowem proroczym walczył i mówił do narodów. Osąd, sąd ogłaszał i Bóg czynił ten sąd, a potem mówił innym, że was odbuduje i Bóg go odbudowywał. Może to też i to świadczyć. Czyli, że Bóg zacznie się przejawiać przez taką osobę, załóżmy. Ale zobaczmy ten Kościół. Właśnie dlaczego nic Pan, nic Jemu nie nakłada. Trzymaj się tego, co masz, dlatego że On ma to, co wszystko trzeba. Bo On ma miłość, po pierwsze. Te uczynki właściwe z miłości. Ma wiarę i służbę. Wytrwałość. Przeszedł przez krzyż i wytrwał. Jest wytrwały w tym wszystkim. I tych mówi jeszcze, że więcej tych uczynków jeszcze jest wypływających z miłości. Czyli ta miłość rośnie. Jest na właściwej drodze. Ale mówi, masz znowu tam takich, którzy są zwani Nikolaitami. I zobaczmy znowu, że nauka, która mówi, że możesz żyć sobie z tym światem we wszechświecie duchowym i fizycznym, może wyjść z łona Kościoła, jest jeszcze przybrana w pozór pobożności. Prorokini. Ma się za prorokini. I uczy zwodzić moje sługi. I Pan mówi do niej mocno. Dałem jej czas, aby się nie upamiętała, ale nie chce. I rzucę ją na łoże. Dla mnie to znaczy jedną rzecz. Choroba. Złoży ją chorobą albo jakąś boleścią, że będzie leżeć. To jest sąd już. Ja nie mówię o krzyżu, tylko mówię o sądzie. Dlatego, że on jej mówi otwarcie. Sąd jest wtedy, gdy człowiek wie, że coś robi źle. I pomimo tego nie chce się upamiętać. I wtedy przychodzi sąd. A krzyż przychodzi, jeżeli człowiek nie wie często. Uważa, że wszystko jest dobrze. A krzyż ma na celu mu pokazać, oczyścić go, żeby prostował ścieżki nóg swoich. Czyli nie jest za grzech. Jeszcze raz podkreślam. Krzyż nie jest za grzech w Kościele. Jest jako oczyszczenie, jako przybliżenie do Pana. A tutaj Bóg już sądzi. I mówi, że tych, którzy złożą z Tobą, którzy jakby albo są w tym wszystkim, przyjmują tą naukę, wtrąci w ucisk wielki. Ale też mówi o dzieciach, których zabije. I tak zastanawiałem się, co to może być. I nie powiem trzech interpretacji, choć tylko dwie. Jedna to jest taka, że kiedyś mówiłem, że jak przychodzi człowiek ze świata, prawda? Ten przykład o Żydach, którzy szukają wyznawcy, prawda? Szukają gorliwie po całym świecie wyznawcy jednego. I Pan mówi, że znajdują go i czynią go synem szatańskim, piekła dwa razy gorszym niż sami. I wyobraźmy sobie, że przychodzi do zboru ktoś z zewnątrz, taki człowiek głosi taką naukę i przyprowadza kogoś do zboru nieodrodzonego. Jego nauka powoduje, że jego życie jest jeszcze dwa razy gorsze. I taki człowiek przystępuje, załóżmy, do wieczerzy pańskiej. A Pismo mówi, że jak ktoś niegodnie przystępuje do wieczerzy pańskiej, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu, którzy posnęli, czyli umarli. I Pan mówi, zabiję ich. To znaczy nawet fizycznie usunę. Bo Pismo ostrzega. I są takie przypadki, że Bóg, Boża świętość, Jego święta obecność po prostu powodowała, że człowiek odchodzi z tego świata. Bo nie upamięta się z grzechu. I tak tu Pismo może wskazywać. Ale to też może być coś innego. Dlatego, że te dzieci, dzieci to jest inaczej to, co się rodzi poprzez taką naukę w Kościele, to są grzechy konkretne. Dzieci to jest to, co porodzisz w swoim życiu poprzez swoje postępowanie, nauczanie, to, co my porodzimy. I taka nauka rodzi często w Kościele grzech. Grzech, pewne grzechy. I Pan mówi, że ja to zabiję. Ja to zniszczę w tym Domu Bożym. Te dzieci, te grzechy. To nie ma miejsca mieć tutaj. I widzimy, że Bóg, Chrystus, objawia się jako ktoś, kto jest stanowczy. On nie pobłaża. List do aniołów zboru w Sardes. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. A nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, a więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Ten list jest taki trochę niesamowity. Jest inny niż wszystkie. Nie ma mowy, zobaczmy, o krzyżu, ani o cierpieniach i prześladowaniach. Ale to mnie nie dziwi. Dlatego, że mówi, że wielu ludzi z tego zboru, jak nie większość, byli martwi duchowo. To znaczy byli niezbawieni albo umarli duchowo, to znaczy odeszli od Pana całkiem. Byli martwi. A powiedziałem, że krzyż w Kościele nie jest dla ludzi niewierzących. On oczyszcza wierzących. Ludzie niewierzący, nieznający Chrystusa mówią, krzyż niosę. Nieprawda. Jeżeli nie są ludem Bożym, to żaden krzyż. To jest konsekwencja grzechu. I ci ludzie byli martwi i tam nie było sensu krzyża posyłać czy oczyszczenia. No bo po co? Jak oni są martwi. I dlatego na końcu Pan mówi, że nie wymarzę Jego z Księgi Żywota. Czyli ci ludzie, już gro było wymarzane. To był Kościół obumarły. I powiedziane jest, że kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc też, jeżeli są nieskalane, jeżeli ich szata nie jest splamiona występkiem, to ten krzyż nie jest tam taki konieczny, bo oni idą drogą. I dlatego Pan tu nie wspomina tego w ogóle. Ale pokazuje się jako Pan. Jako ten, zobaczmy, który oczyszcza. I Pismo mówi, że mój Ojciec jest jako ten, który oczyszcza winnicę. Odcina martwe latorośle, prawda? Tych martwych, którzy dla mnie umarli. I taki jest ten list. List do anioła zboru w Filadelfii. To mówi święty prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Mam uczynki Twoje i oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by to doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nazwę Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Widzimy, że tutaj też Pan nasz okazuje się jako władca, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie. Widzimy Jego stanowczość. Dałem Ci nakaz. Ja zachowam Cię. Mam pewną władzę przed próbą i doświadczeniem. Oto sprawię, że ludzie, ci fałszywa religijność tutaj malowana przez Żydów akurat, synagoga, oto sprawię, że ci, którzy ci być może ubliżają, przyjdą ci się pokłonią. Widzimy Jego jako panującego. Widzimy Kościół, który szedł drogą krzyża też. Jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Nie zaparł się, bo miał próby i doświadczenia. I to jest implikacją tego, że przyjdzie próba i doświadczenia na cały świat i ja cię w tym zachowam, ponieważ ty wytrwałeś przy próbach i doświadczeniach, które przeszedłeś. I to ze strony najprawdopodobniej tych Żydów, którzy mieli przyjść i się pokłonić im. Tym, którzy mówią, że są właśnie prawdziwą tą religią w tym wypadku tutaj, prawda? I to słowo, zobaczmy, wskazuje na to, że On jest Panem, a też i Kościół idzie drogą krzyża. Dlatego więcej nie będę tego komentował tutaj. I chciałbym przejść do ostatniego listu, to jest listu do zboru w Laodycei, napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, a nie gorący, ani zimny, wykluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie widzisz pożałowania godzin. Nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiło, na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, w karcę i smagę. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Nasz Pan zaczyna takim słowem. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. I tak sobie myślałem, cóż to oznacza wierny i prawdziwy. I myślałem oczywiście, że to chodzi, jeśli chodzi o to, to chodzi o wierność i sprawiedliwość Bożą. Ale ku mojemu zdziwieniu, w tym kiedyś przeczytaliśmy w tym triumfie Chrystusa, gdzie on siedzi na białym koniu, znalazłem takie zdanie. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Czyli tu jest powiedziane właśnie świadek wierny i prawdziwy. I jest wyjaśnione, co to oznacza. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. To jest, się zdaje, co ma jedno z drugim wspólnego, tak? I już nie chcę teologicznie w to wnikać, ale to dokładnie znaczy. I to jest jakby takie ukryte to znaczenie, prawda? Jako świadek wierny i prawdziwy. To znaczy ten, który sprawiedliwie walczy i sądzi. Czyli znowu jest Panem. Władza. I zaraz zobaczymy, dlaczego to jest takie ciekawe, że tu jest ukryte to znaczenie. Dlatego, że on mówi, że znam uczynki, żeś ani zimny, ani gorący. I już mówiłem nam tutaj, że tam były takie źródła, które są, gdy są zimne, to są lecznicze i gdy są gorące, to są lecznicze. A gdy są letnie między tym a tym, to są trujące wręcz. I dlatego Pan mówi takie słowo, że oto wypluje Cię z ust moich. To znaczy, że jesteś trujący dla mnie, niestrawny. Albo mówiąc inaczej, dla ludzi jesteś jak trucizna taka religijna. Taki chrześcijanin połowiczny, taki ni tak, ni tak, niezorientowany. I coś takiego jest najgorsze w Kościele, bo to jest jak trucizna, ona zatruwa ludzi i w ogóle. I Pan mówi, wypluję Cię z ust moich. I taki był wtedy właśnie ten zbór laodycejski. I dlaczego? Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wierzyć pożałowania godzin, nędzasz, biedak, ślepy i goły. I gdy o tym myślę, to myślę o Jobie. Niczego nie potrzebujesz. Bogaty jestem, wzbogaciłem się. Zobaczmy, Job był dostatni, miał wszystko. Miał wielkie poważenie wśród ludzi religijnych, niereligijnych, bo wszyscy, wiecie, hołubili. Ze wszystkimi szedł pod rękę. Miał wszystko, co mu trzeba, był poważany. I on taki był, powiedział, będę żył długo jak Feniks, myślałem sobie, prawda? Taki dostatni i tak myślał, że jest sprawiedliwy, bo też uważał się, bo był sprawiedliwy. Ale pewnych rzeczy nie rozumiał. I taki właśnie, zobaczmy, jest ten Kościół Laodycei. On ma ze wszystkimi pokój, wręcz idzie z nimi pod rękę. Wszystko ma. się zdaje, jest dostatni. Ma pismo, które go zapewnia, ma różne obietnice w piśmie, więc jest zadowolony z tego, ma wszystko, co trzeba. I nic mu więcej nie trzeba. I się okazuje, że Pan mówi, że jest biedny, ślepy i goły. I zacznę wyjaśniać ten fragment. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. I pismo mówi, że co jest bardziej wartościowe niż srebro w ogniu wypróbowane? Wiara. Wiara wypróbowana w ogniu doświadczeń. W oczyszczeniu. To jest, i pismo mówi, że to jest więcej warte niż szczere złoto w ogniu wypróbowane. Wiara, która przeszła przez krzyż, która była oczyszczona przez ogień. I zobaczmy, co Pan mówi. On zawsze mówił, nakazałem Ci, albo to zrobię, tamto. On występował tak ostro we wszystkich listach. A w jednym liście mówi, nie nakazuję, ale radzę Ci. Radzę. I zobaczmy, to jest takie społeczeństwo, które nie da sobie, to jest taki zbór, który nie da sobie powiedzieć, że Ty zgrzeszyłeś, upamiętać otwarcie, bo myśli, że wszystko jest okej. I to odrzuci. I nasz Bóg to widzi, że jest takie coś, że mogą iść ludzie taką drogą, jak mu powiesz, że zgrzeszył, to Cię kąś nie ugryzie, bo on uważa, że jest sprawiedliwy i idzie prostą drogą. I Pan nie zwraca się do niego tak jak do wszystkich, tak ostro, prawda, bo zaraz przyjmą. Tylko wiesz, że no do takiego człowieka nie można podejść w taki sposób. Mówi, radzę Ci, doradzam Ci, przemyśl sobie. Tak delikatnie czasami, daj ludziom, żeby ich no nie obrazić, bo... I Bóg schodzi tak do tej słabości ludzkiej, radzę Ci. Na dół. Abyś przyodział szaty białe, czyli oczyścił się we krwi baranka. Aby nie wystąpiła na jawo haniebna nagość Twoja, czyli brudne szaty, to jest związane z tym naszym grzesznym starym człowiekiem, który widoczny jest, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. I 19 werset mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Czyli tych, których miłuję, doświadczam. Oczyszczam jako ojciec, prawda? Karcenie wprowadzam. I bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się, on mówi. I dalej mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy.